audycję zrealizowano w ramach projektu Kielecki Uniwersytet Ludowy imienia Andrzeja Kadłubka. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030.
Major Henryk Dobrzański, postać znana, piękny film z genialną rolą Ryszarda Filipskiego, wiele opowieści, reportaż Melchiora Wałęchowicza i mnóstwo historii związanych z tą postacią, jest bardzo ciekawą postacią i historyczną, i też moralną, patriotyczną, jaka występuje w historii Polski. Człowiek, który swoim działaniem, niezłomną postawą stał się pewnym symbolem dla Polaków w czasach II wojny światowej, w czasach okupacji hitlerowskiej, zwłaszcza w jej pierwszym okresie między wrześniem 1939 roku a wiosną 1940 roku. Henryk Dobrzański pochodził z rodziny szlacheckiej z Podkarpacia, urodził się w Jaśle w 1897 roku. Był bardzo dobrym żołnierzem, który walczył, co ciekawe, już w legionach polskich. Do legionów dostał się, co charakterystyczne dla tamtego pokolenia, fałszując datę urodzin. Musiał sobie ująć jeden rok, żeby mieć 18 lat w metryce, aby zostać przyjętym do tej formacji wojskowej. Bardzo chciał walczyć o wolną Polskę i też to robił. Został przyjęty do pułku ułanów w legionach polskich, walczył na froncie wschodnim, później został internowany i tak naprawdę rozpoczął służbę zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, walcząc jako ułan, jeździec wojskowy, żołnierz na koniu, który walczył na wschodzie Polski, przede wszystkim w wojnie polsko-ukraińskiej w 1918 roku, później w wojnie polsko-bolszewickiej. O wartości tego żołnierza świadczą odznaczenia, które otrzymał. Był czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznym i raz dostał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. Czyli to pokazuje, że Henryk Dobrzański był wybitnym żołnierzem, bardzo odważnym, bardzo walecznym, który potrafił prowadzić żołnierzy do boju i te jego cechy później uwidoczniły się w czasie II wojny światowej. Oczywiście oprócz tego, że Henryk Dobrzański był żołnierzem, również był wspaniałym jeźdźcem. Był tak wybitnym jeźdźcem, że został, że tak powiem, wprowadzony do formacji sportowej. Wojsko Polskie miało swoją reprezentację sportową w jeździectwie. Mieliśmy świetnych ułanów, świetnych jeźdźców, którzy reprezentowali nasz kraj na zawodach międzynarodowych. W latach 20. Henryk Dobrzański bardzo często występował w takich zawodach, zdobywając bardzo wysokie lokaty. Był jednym z najlepszych polskich jeźdźców tego czasu. Na zawodach w Londynie otrzymał nawet jako prezent od księcia Walii złotą papierośnicę z napisem, że jest to dla najlepszego z oficerów ze wszystkich narodów. No wybitny prezent, który podkreślał jakby wartość tego jeźdźca jako sportowca. W 1928 roku był w rezerwie reprezentacji olimpijskiej w jeździectwie, polskiej reprezentacji na olimpiadzie w Amsterdamie. Generalnie nie wystąpił, ale cały czas tam z drużyną przebywał. Gdyby była taka potrzeba, to oczywiście wziąłby udział w zawodach. Bardzo, bardzo ciekawa postać, oczywiście też charakterna, jakbyśmy to powiedzieli. Gdy później służył w różnych jednostkach wojskowych, między innymi w Hrubieszowie, dał się pokazać jako oficer z jednej strony sprawiedliwy, ale z drugiej strony surowy, który też bardzo często miał problem z akceptacją niektórych decyzji przełożonych, co powodowało, że był przenoszony do różnych kolejnych jednostek wojskowych, gdzie też się nie potrafił często porozumieć z przełożonymi No i to skutkowało tym, że wiosną 1939 roku został przeniesiony do rezerwy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej major Dobrzański był w rezerwie, nie był czynnym żołnierzem. Ale sytuacja zmieniła się szybko, ponieważ 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadają na Polskę. Bardzo szybko majora wezwano i skierowano do 110 rezerwowego pułku kawalerii, którym miał służyć. To zbiegło się także z najazdem sowieckim 17 września 1939 roku na Polskę. Wobec nawały dwóch najeźdźców z dwóch stron pułk dostał rozkaz ewakuacji się na Litwę. Nie wykonał tego rozkazu dowódca pułku, skierował go w stronę Warszawy, postanowiono ruszyć na odsiecz oblężonej stolicy, ale otoczony przez najeźdźców musiał niestety ulec samorozwiązaniu. Henryk Dobrzański zebrał grupę żołnierzy, z którymi postanowił walczyć dalej. Nie pogodził się z decyzją o rozwiązaniu jednostki i ruszył na zachód w kierunku Warszawy. Miał nadzieję dołączyć do obrońców stolicy. Ale gdy dotarli w okolice Warszawy, zostało już podpisane zawieszenie broni i część żołnierzy opuściła oddział, a Henryk Dobrzański z grupką najwytrwalszych skierował się dalej na południe, ponieważ podjęli decyzję, że spróbują przedostać się na Węgry i później do Francji, gdzie już formowała się Armia Polska, gdzie już rząd generała Sikorskiego rozpoczynał działalność i była szansa, że tam będzie można rozpocząć walkę z okupantem. Gdy dotarli na początku października 1939 roku w okolice Bodzentyna, zatrzymali się w leśniczówce pod górze. Ona stoi do dzisiaj. Tam zorganizowano naradę i żołnierze zaczęli się zastanawiać, czy dadzą radę przejść przez góry podczas nadchodzącej zimy, gdy warunki będą bardzo ciężkie, będzie śnieg, będą zostawiać ślady na śniegu i ciężko będzie ukryć swoją obecność przed strażnikami niemieckimi. Po długiej naradzie postanowiono zostać w kraju i rozpocząć działalność na ziemi świętokrzyskiej jako oddział wydzielony Wojska Polskiego. Nawiązano tym samym do armii, która powstawała na uchodźstwie. Oni jako oddział wydzielony mieli być taką forpocztą w kraju, mieli tutaj prowadzić dywersje, mieli przygotowywać organizacyjnie kraj na przyjęcie armii z zachodu, ponieważ wszyscy żołnierze majora Dobrzańskiego wierzyli święcie, że na wiosnę rozpocznie się ofensywa armii francuskiej i Polska zostanie spod okupacji wyzwolona. Dlatego w tej leśniczówce zapada decyzja, że żołnierze zostają w kraju i przyjęli pseudonimy. Major Henryk Dobrzański nazwał się Hubalem. To był taki przydomek rodowy jego rodziny i zawołanie szlacheckie. I jako Hubal przeszedł do historii. Rozpoczyna się działalność na ziemi kieleckiej, gdzie Hubal bardzo szybko rozpoczyna nawiązuje kontakty z organizacjami konspiracyjnymi. Mamy już pierwszą organizację, która powstaje w okolicach Skarżyska Kamiennej. Jest to organizacja Orła Białego. Mamy też już Służbę Zwycięstwa Polski, która powstała jeszcze w czasie oblężenia Warszawy, na której czele stał generał Tokarzewski. I Hubal oczywiście oprócz tego jeszcze tworzy własną organizację w Kielcach, organizację konspiracyjną, która ma przygotować bazę do walki z okupantem hitlerowskim. Walki Hubala na ziemi świętokrzyskiej miały charakter drobnych potyczek. On starał się unikać większych bojów. Zdawał sobie sprawę, że kilkunastu jeźdźców nie jest w stanie rzucić wyzwania gigantycznej armii niemieckiej. Ale jego działania miały też taki wydźwięk moralny, ponieważ Hubal przysiągł, że nigdy nie podda się okupantowi i nigdy nie zdejmie polskiego munduru. Zawsze występował w mundurze, w czapce wojskowej z orłem w koronie i to było coś, co było ważniejsze niż setki dział. Dla mieszkańców ziemi świętokrzyskiej oddział Hubala był ostatnim takim świadectwem istnienia państwa polskiego. Mieszkańcy bardzo często spotykali się z nim, rozmawiali. Dochodziło do takich sytuacji, że Hubal stawał się jakby takim regionalnym urzędnikiem państwowym do roztrząsania lokalnych sporów czy spraw urzędowych. Był po prostu odbierany jako ostatni przedstawiciel niepodległości na tej ziemi. Oczywiście mieszkańcy, przede wszystkim wsi, gdzie łatwo było oddział zamaskować, ukryć, bardzo pomagali Hubalowi, dzięki temu w ogóle mógł przetrwać w lesie zimę, bo to jest bardzo ważne, że oddział Hubala przetrwał zimę. Bardzo trudny czas dla takiego żołnierza partyzanckiego, który działa z ukrycia, ponieważ w zimie w lasach nie mamy liści, a mamy śnieg, czyli znika naturalna osłona, a pojawia się naturalny zdrajca, czyli ten, który będzie pokazywał nasze ślady wrogowi. Dlatego pomoc ludności cywilnej była bardzo ważna i tą pomoc Hubal otrzymywał. Ponieważ na ziemi świętokrzyskiej zaczęto tropić oddział majora, postanowił przerzucić go w region nieco odleglejszy, czyli w lasy opoczyńskie. I tam w małej wiosce Gałki zaszył się na zimę, żeby przetrwać ten najgorszy czas, a jednocześnie prowadził intensywną pracę organizacyjną. Ciekawostką jest, że gdy przybył do Gałek, liczył jego oddział zaledwie 36 żołnierzy. Gdy na wiosnę z Gałek wymaszerowywał, to było już 320 żołnierzy, czyli naprawdę bardzo duży oddział. Oczywiście obecność tak dużego oddziału na ziemi opoczyńskiej była solą w oku niemieckiego okupanta, tym bardziej, że w ośrodku prezydenckim w Spale, niedaleko właśnie Gałek, znajdowało się dowództwo wojsk niemieckich. Był to dla nich policzek, a z drugiej strony Niemcy traktowali go też z pewnym podziwem, nazywali go szalonym majorem, gdyż uważali, że no, tylko szaleniec jest w stanie w ten sposób próbować z nimi walczyć. Major się tym specjalnie nie przejmował, robił swoje, budował struktury konspiracyjne, rozbudowywał oddział, szkolił żołnierzy. Oczywiście dochodziło do starć z wrogiem, aczkolwiek Hubal bardzo się starał unikać większych bitew, dlatego że on chciał przygotować oddział na tą ofensywę wiosenną. On spodziewał się natarcia francuskich wojsk wiosną 40 roku i chciał wtedy już być przygotowany. Chciał mieć tutaj na Kieleczyźnie mocne wojsko, mocną organizację, która wesprze te działania jakby od tyłu. Będzie siała dywersję, będzie wspomagać działanie armii regularnej. Niemcy oczywiście nie mogli sobie pozwolić na istnienie tak dużego oddziału na zapleczu frontu, na okupowanym terenie, więc rozpoczęli serię obław, które miały Hubala osaczyć i zniszczyć. Ale ludność cywilna ostrzegała majora, udzielała schronienia, pracownicy leśni pokazywali tajne przejścia przez lasy i ten oddział wymykał się wszelkim próbom atakowania, wszelkim próbom okrążenia go. Doszło do kilku bitew, z czego taką najważniejszą bitwą była bitwa pod Huciskiem, gdzie próba okrążenia oddziału majora skończyła się dla Niemców źle. Bardzo dużymi stratami oddział zajął dobre pozycje, obronił się, zadał bardzo duże straty wrogowi, no, czym rozwścieczył jeszcze bardziej Niemców. Ten pościg zrobił się jeszcze bardziej zaciekły. Major odskakiwał w odległe regiony, zmieniał miejsce zakwaterowania, przemieszczał oddział po kilkadziesiąt kilometrów, żeby zmylić pościg, ale ta pętla się zaciskała. On bardzo chciał dotrwać do ofensywy francuskiej, ale niestety nie udało mu się. Mimo że bardzo, bardzo sprawnie to wszystko tutaj organizował. Tutaj taką ciekawą postacią w jego oddziale była kobieta, jedyna jaką zresztą Hubal zgodził się przyjąć do oddziału, panna Marianna Cel, która otrzymała pseudonim Tereska, była łączniczką, agentką, wywiadowcą, bardzo sprawnie organizowała zaopatrzenie, też działała jako wywiad oddziału, jako kobieta, łatwo jej się było wtopić w tłum, dowiedzieć się różnych rzeczy, które mogły być dla oddziału przydatne. I po bitwie pod Huciskiem została awansowana na starszego ułana. Także mieliśmy starszego ułana Tereskę w oddziale majora Hubala. Oddział wymykał się obławą aż do 30 kwietnia 1940 roku, kiedy to najprawdopodobniej na skutek zdrady patrol, w którym był major Hubal, został osaczony w zagajniku niedaleko miejscowości Anielin w Lasach Opoczyńskich i tam w czasie zasadzki major został trafiony pociskiem w czasie walki i zginął na miejscu. Niemcy, gdy dowiedzieli się, że udało im się wreszcie dopaść szalonego majora po półrocznym pościgu, bo pół roku trwała nieustająca obława na oddział Hubala, bardzo byli zadowoleni z tego wydarzenia, z tego zwycięstwa. Oczywiście zostało to udokumentowane, mamy sporo zdjęć wykonanych właśnie po tej walce w Anielinie, gdzie widzimy ciało majora Hubala i uśmiechniętych żołnierzy niemieckich, którzy stoją nad nim i cieszą się, że wreszcie ta walka się została zakończona. Natomiast co się dzieje z majorem Hubalem dalej, bo to jest też bardzo istotne. Niemcy ukrywają jego ciało. Po oczywiście wykonaniu dokumentacji fotograficznej ciało zostaje wywiezione i pochowane w nieznanym miejscu. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie ciało majora Hubala się znajduje. Takie działania okupanta pokazuje, jak duże znaczenie dla Polaków musiał mieć wtedy major Hubal, że trzeba było ukryć jego ciało, że trzeba było zatrzeć po nim ślad. To pokazuje też, jak bardzo Niemcy obawiali się takich bohaterów, którzy bardzo szybko mogli znaleźć naśladowców i niestety narobić kłopotu okupantowi. Dlatego nie wiemy. Nie wiemy, gdzie major Hubal jest pochowany. Znajduje się jego symboliczny grób na cmentarzu wojskowym w Kielcach, gdzie pomnik jest, przedstawia majora w tej ostatniej pozie, właśnie zastygłego na wojskowym płaszczu po ostatniej walce w Anielinie. Tak jak to widzimy na zdjęciach niemieckich żołnierzy, tak właśnie major jest przedstawiony na pomniku w Kielcach i tutaj znajduje się jego symboliczny grób. Warto pamiętać o majorze Henryku Dobrzańskim Hubalu, ponieważ był to po pierwsze pierwszy partyzant II wojny światowej, po drugie wybitny patriota, który swoją niezłomną postawę dał przykład. Po nim przyszli następni i ta walka o niepodległość w czasie okupacji hitlerowskiej rozpoczęła się już większą siłą. Z drugiej strony może dobrze, że major nie dożył ofensywy na zachodzie, bo niestety nie poszła ona po myśli majora. Francja skapitulowała w czerwcu 1940 roku, broniąc się niewiele dłużej niż Polska w roku 1939. I żołnierze majora Hubala, którzy po jego śmierci działali dalej, oddział cały czas przebywał w lasach, cały czas był w gotowości do walki, po wiadomości, że Francja podpisała kapitulację 25 czerwca 1940 roku, rozwiązuje się oddział majora Hubala, żołnierze rozchodzą się do domów, ponieważ uznali, że cel główny istnienia oddziału niestety już zniknął, nie ma go, należy rozpocząć następny etap walki, czyli przejście do głębokiej konspiracji i walkę już w podziemiu.